Panie Ministrze, Szanowni Państwo, poproszę o zadawanie pytań.
Małgorzata Solecka, Medycyna Praktyczna. Ja chciałabym zapytać o liczbę testów. Pan sygnalizował, że będzie się zwiększać liczba testów w najbliższym czasie. Jacy pacjenci będą tymi testami objęci? Druga kwestia, środki ochrony. Rozporządzenie daje możliwość kierowania lekarzy i personelu medycznego na, w cudzysłowie, front walki z epidemią, a lekarze sygnalizują, że w szpitalach nie ma masek, kombinezonów, fartuchów. Kiedy będą? Tak naprawdę jest pytanie. Trzecie pytanie o liczbę personelu w kwarantannie, która w tej chwili pozostaje. I pytanie, czy Ministerstwo Zdrowia rozważa albo podejmie decyzję o odwołaniu planowych zabiegów i pracy poradni OOS-u już w tej chwili, czy to jeszcze pozostaje w gestii placówek?
Odpowiem od końca. Mamy w tej chwili możliwość telewizyt u lekarza rodzinnego i również w OOS-ie. Prowadziliśmy możliwość telefonicznych wizyt w OOS-ie dla pacjentów, których przecież często lekarze znają i pielęgniarki bardzo dobrze. W związku z tym takie wizyty nie ma powodu, żeby były odwoływane. Co do zabiegów planowych, analizujemy tę sytuację. Pamiętajmy, że oczywiście mamy sytuację zagrażającej epidemii w tej chwili. Natomiast oprócz tego pacjenci mają inne choroby w Polsce. W związku z tym decyzje o odwoływaniu planowych zabiegów muszą być podejmowane bardzo ostrożnie, mając na uwadze dwie rzeczy. Z jednej strony ich zdrowie i stan zdrowia, czy przypadkiem się nie pogorszy, a z drugiej strony, jaki jest cel odwoływania planowych wizyt. Tym celem nadrzędnym może być na przykład taka sytuacja, że po operacjach planowych pacjent musi być przez dłuższy czas na respiratorze. A wiemy, że tych respiratorów będziemy potrzebowali dużo. W związku z tym analizujemy, które typy zabiegów, w jakich miejscach, w jakich obszarach mogą dać największą korzyść tym pacjentom, którzy będą potrzebowali respiratora, a z drugiej strony, na ile te zabiegi planowe, no tak naprawdę są planowe, ale wymagane w miarę sprawnie. Tą decyzję będziemy pewnie podejmowali w najbliższych dniach. Co do maseczek, sprzętu ochrony osobistej i różnych innych, na przykład płynów dezynfekcyjnych. My jako rząd, jako Agencja Rezerw Materiałowych dostarczamy sprzęt do szpitali i oddziałów zakaźnych, sprzęt wysoko specjalistyczny typu maski HEPA, kombinezony, gogle, maski twarzowe, szyldy i tak dalej. Natomiast inne szpitale, które nie mają pacjentów z koronawirusem, nie hospitalizują ich, tak naprawdę działają w takim samym trybie, w jakim działały wcześniej. I tutaj oczywiście wiemy, że cena masek, cena sprzętu wzrosła, ale dlatego zgodnie z zapotrzebowaniem tych szpitali przekazaliśmy dodatkowe środki, to 100 milionów złotych, żeby pokryć tą różnicę w cenie, ale szpitale powinny zaopatrywać się normalnie w takim samym trybie jak dotychczas, bo nic tam się nie zmienia w ich planie działania. Oczywiście wiemy też o tym, że są problemy również na rynku. To wynika z epidemii w całej Europie i w sytuacjach jakichś ekstremalnych my też będziemy działali tutaj nie tylko w obszarze szpitali zakaźnych, ale również w innych obszarach. Uruchamiamy produkcję w zakładach, które do tej pory w ogóle nie produkowały sprzętu ochronnego, we wszystkich możliwych zakładach produkcyjnych w Polsce. Również uruchomiliśmy produkcję płynu dezynfekcyjnego, który będziemy dostarczali w najbliższych dniach do wszystkich szpitali, POZ-ów, AOS-ów, po to, żeby choćby tą szansę na ochronę w postaci odkażania rąk jak najszybciej dostarczyć. Również dostarczamy takie te najprostsze maseczki do wojewodów, które będą do dyspozycji dla lekarzy POZ-u głównie, bo tam powinniśmy przekazać zgodnie zresztą z wytycznymi WHO. Także wspomagamy ten system, ale przypominam znowu jeszcze raz, te pieniądze z rezerwy premiera zostały przekazane podmiotom po to też, żeby zaopatrywały się w normalnym trybie tam, gdzie nie ma pacjentów z koronawirusem. Ale oczywiście szpitale zakaźne, tak, tutaj my musimy ich wspomagać i to robimy. Dostarczamy do szpitala w Zielonej Górze, został dostarczony dosyć duża ilość teraz partii sprzętu i tak będziemy postępować dalej. Na razie, na dzień dzisiejszy, mamy 47 osób w Polsce, które są w szpitalach i które są zarażone koronawirusem. To jeszcze nie jest tak duża liczba osób, ale ta liczba będzie wzrastała. Co do testów, myślę, że tutaj też wszyscy Państwo o to pytacie. Patrząc na liczbę chorych, patrząc na etap, w którym jesteśmy, jesteśmy około 2 tygodni wcześniej niż są Włochy, Francja, Hiszpania i tak dalej. I oni 2 tygodnie temu też robili mniej testów. Teraz ta ilość testów będzie wzrastała gwałtownie. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś wysokie prawdopodobieństwo zarażenia oznaczało kogoś, kto przyjechał z Chin, kto przyjechał z Włoch. W tej chwili wysokie ryzyko zakażenia oznacza kogoś, kto miał kontakt z kimś zakażonym, kto przebywał w pomieszczeniu dłużej niż odpowiednia ilość czasu z kimś, który ma dodatni wynik, nawet nie będąc chorym, oznacza kogoś, kto tak naprawdę jest w kwarantannie. W związku z tym zmieniamy tryb postępowania i decyzje dotyczące wykonywania testów w taki sposób, że będziemy po pierwsze testowali teraz wszystkich, którzy idą do kwarantanny. No i tak naprawdę każdy pacjent, który wymaga testu, będzie jednocześnie kwarantannowany. Czyli będzie 14 dni musiał przebywać w domu. To jest logiczna konsekwencja tego, że jest w bliskim kontakcie z osobą zakażoną. To oznacza, że liczba testów wzrośnie tak samo jak liczba pacjentów w sposób wykładniczy. I będziemy mieli za chwilę tyle testów, ile się wykonuje w Europie Zachodniej. Pamiętajcie Państwo, że pierwszy pacjent w Polsce, tutaj też się pojawiły takie różne dziwne ostatnio medialne doniesienia, no był tydzień temu. W styczniu był pierwszy pacjent w Chinach. Mamy w tej chwili w Polsce kilkadziesiąt tysięcy testów z podpisanymi umowami na dostawę kolejnych testów. Jeszcze jest jedna nowa informacja. WHO do tej pory dopuszczało tylko testy PCR do badania wirusa. W tej chwili trwają analizy, czy testy tak zwane szybkie przesiewowe mogą być wykorzystywane. Jak tylko taka możliwość się pojawi, natychmiast będziemy je kupowali i wdrażali do powszechnego użycia. Jak widzicie, staramy się dostosować do tej sytuacji, która jest na świecie, która jest w Polsce. Ja jestem w bieżącym kontakcie ze wszystkimi ministrami zdrowia. Wczoraj dyskutowaliśmy o sytuacji w szkołach i w krajach poszczególnych. Część ministrów zdrowia wczoraj po południu mówiła mi o tym, że planują zamknięcie szkół. Dzisiaj to się stało. Część ministrów zdrowia, gdzie już ten wirus jest szeroko, powszechnie obecny w kraju, zamykają szkoły tam, gdzie jest więcej osób zarażonych, tak jak Francja czy Hiszpania regionami. Grecja potwierdziła naukowe pewne dowody na to, że jednak dzieci mogą transmitować wirusa w sposób ewidentny, to czasami nawet bardziej wyrażony, mocniej niż u dorosłych. Stąd myślę, że jesteśmy o parę jeszcze kroków do przodu, ale czy to będzie skuteczne, powtarzam jeszcze raz, to zależy od tego, czy wszyscy zachowają się odpowiedzialnie i w sposób taki, jaki zalecam.
Proszę następną redakcję.
Dzień dobry, Michał Dudzik, TVP Info. Panie ministrze, jaki jest stan zdrowia 47 osób, które są zarażone koronawirusem i czy wśród tych osób są stany zagrożenia życia?
Ja jak zawsze powtarzałem i powtarzam, nie będę ani informował, ani dyskutował publicznie stanu zdrowia poszczególnych pacjentów, ale mogę powiedzieć, że tutaj nic się nie zmieniło. Większość osób jest w stanie dobrym. Te osoby, które miały poważny stan zagrażający zdrowiu, w takim stanie są nadal.
Panie ministrze, Karolina Maślewska, to PN24. Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Mówi pan, że tych testów będzie więcej z wiadomego, ze zrozumiałego powodu, ale Naczelna Rada Lekarska apeluje o to, żeby tych testów było więcej w taki sposób, żeby lekarze na przykład POZ-ów niższych szczebli mogli je wykonywać wtedy, kiedy znają swoich pacjentów, wiedzą, że rzeczywiście ten stan jest jakiś niepokojący. Czy taka możliwość jest rozważana i czy w związku z tym jakoś testy będą mogły być przekazywane na niższe poziomy?
Żeby wykonywać testy PCR, potrzebne jest laboratorium co najmniej BSL-2. To są laboratoria, które mają, to wirusologiczne, które mają ochronę, bo jest to materiał genetyczny wirusa w końcu, w tych testach. Dlatego w tej chwili mamy laboratoria, które mogą wykonać około 2000 testów dziennie, czyli mniej więcej tyle, ile Wielka Brytania. W tej chwili zastanawiamy się nad rozszerzeniem tej bazy o laboratoria, ale również BSL-2. Oczywiście niemożliwe jest wykonanie testu w POZ-cie, niemożliwe jest wykonanie testu w przychodni. To musi być laboratorium wirusologiczne, w związku z tym w tej chwili będziemy rozszerzali tą bazę na laboratoria uniwersyteckie, te, które mają odpowiednie zabezpieczenia. Ale no, jest to znowu ruch wyprzedzający. W tej chwili nie wykorzystujemy mocy tych laboratoriów, które są. Natomiast analizując sytuację i to, co powiedziałem, że przechodzimy w stan również testowania osób, które są tak samo, znaczy inaczej. Testujemy osoby z wysokiego ryzyka, tylko ta definicja się zmienia w Polsce na osoby z kontaktu z Polakami. W związku z tym liczba testów będzie gwałtownie rosła, stąd żeby czasy nie się nie wydłużyły. Tak się stało w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Tam w związku z tym, że ilość pacjentów z kontaktem wzrosła gwałtownie, czasy testowania wydłużyły się do 2-3 dni. I w tej chwili Wielka Brytania zmienia również dokładnie w ten sam sposób, co my, czyli kieruje te testy również do szpitali uniwersyteckich szerzej, po to, żeby zwiększyć po prostu bazę, żeby nie było opóźnień w przekazywaniu wyników.
A samo pobieranie materiału jest możliwe na innych poziomach?
Pobieramy w tej chwili również w tak zwanych karetkach. My nazywamy je wymazowymi, nie wiem jak można je inaczej nazwać, ale tam jest personel, w każdym województwie są takie karetki. W każdym razie poszła dyspozycja do wojewodów, żeby były. Mogą być jeszcze województwa, które mogą nie mieć jeszcze zorganizowanego tego, trudno mi w tej chwili powiedzieć, natomiast w większości są. Tam personel jeździ do pacjenta, pobiera wymaz u pacjenta. To jest rozwiązanie z Wielkiej Brytanii, gdzie ogranicza to podróże pacjentów podejrzanych o koronawirusa, ogranicza to potencjalnie kontakt pacjenta i daje możliwość zebrania wielu wymazów jednego dnia i przekazania ich do laboratorium.
A czy zakładają Państwo zakup kolejnych respiratorów, jeśli tak, to ilu?
To nie my, tylko Agencja Rezerw Materiałowych składa, natomiast liczby są objęte klauzulą tajności, natomiast tak jak powiedziałem kiedyś, my mamy mniej więcej powyżej 10 tysięcy respiratorów.
Czyli tak zakłada Agencja Rezerw Materiałowych?
Słucham?
Czyli tak, Agencja Rezerw Materiałowych
składa zapotrzebowania, tak. Natomiast mamy dosyć dużą liczbę respiratorów w Polsce. Ja to już zresztą mówiłem. To nie jest sprzęt, który był ewidencjonowany generalnie nigdzie. Szpitale same zakupywały respiratory. W momencie, już jakiś czas temu, jak się rozpoczęła sytuacja zagrożenia epidemicznego, ja zleciłem taką inwentaryzację przez Narodowy Fundusz Zdrowia i okazało się, że tych respiratorów czasami stojących zupełnie bez użycia jest w Polsce całkiem sporo, ale niezależnie od tego kupujemy możliwe, dostępne, następne, no po to, żeby być przygotowanym na różne ewentualności. Teraz cały problem i cała praca, którą wykonujemy wspólnie z konsultantami wojewódzkimi anestezjologii i intensywnej terapii, polega na analizie i przenoszeniu możliwych respiratorów do tych szpitali zakaźnych, do oddziałów zakaźnych, tak żeby tam było 10% łóżek respiratorowych.
Powiem jeszcze tylko krótko, wiemy, że w aptekach też ustawiają się kolejki, farmaceuci spotykają się z dużo większą liczbą osób niż zwykle. I to są no, nie tylko osoby chore, czy możliwie potencjalnie zakażone koronawirusem, ale po prostu chore i mamy sezon grypowy cały czas, a narzekają jednocześnie farmaceuci, że nie ma maseczek, nie ma rękawiczek. Czy tutaj jakoś Ministerstwo Zdrowia będzie reagować w tej sprawie?
Przekazaliśmy również do aptek część płynów dezynfekcyjnych, natomiast przed chwilą pan minister Kraska spotkał się z samorządem aptekarskim, to bym poprosił o krótką odpowiedź na ten temat.
Rzeczywiście przed chwilą było spotkanie z samorządem aptekarskim, ponieważ dużo osób trafia w tej chwili do aptek. Aptekarze są nam niezmiennie potrzebni, dlatego rozważyliśmy taką opcję, aby potencjalni klienci, którzy trafiają do aptek, nie wchodzili bezpośrednio do apteki, tylko byli obsługiwani przez te okienka, które są przeznaczone do tak zwanego trybu nocnego. Większość aptekarzy na to się zgadza, aczkolwiek niektórzy uważają, że to jest ich misja i chcą dalej obsługiwać tych klientów w środku w aptece, ale będzie taka rekomendacja Izby Aptekarskiej, aby klienci byli obsługiwani przez te okienka.
Dzień dobry, Joanna Mągosa, Radio Z. Krótko.
Kiedy tylko będziemy mieli techniczną możliwość, żeby wrócić na konferencję ministra zdrowia, to oczywiście to zrobimy i już ją mamy.
Inni pacjenci, ci nie z koronawirusem, są przenoszeni z tych szpitali, w których wykryto te przypadki. Czy to prawda, czy nie?
Jeżeli to oczywiście jest bardzo indywidualne przypadki. Jeżeli taki pacjent, który ma dodatni wynik testu, jest na przykład na OIOM-ie, a obok są pacjenci, którzy są w stanie zdrowia, który pozwala na przeniesienie ich na inne oddziały, to tak, oczywiście to się dzieje. Ta decyzja jest decyzją stricte medyczną osób, które opiekują się pacjentami.
Czyli nie ma takiego zarządzania ogólnie?
Nie. To jest oczywiście całkowicie zdrowy rozsądek. Czy pacjent, który trafia do szpitala, ma szansę jakkolwiek wpłynąć negatywnie na zdrowie innych pacjentów? Być może te doniesienia pojawiają się z tego faktu, o których poinformowałem, że przygotowujemy część szpitali na szpitale jednoimienne zakaźne. I z tych szpitali pacjenci są przenoszeni do innych, tak.
Dziękuję. Proszę bardzo. Dzień dobry, Michał Dobrowolicz, RMF FM. Panie ministrze, pan powiedział, że przez najbliższe 2 tygodnie powinniśmy mocno ograniczać każde wyjście z domu. Czy wobec tego to oznacza państwa rekomendacje albo plan, żeby zaostrzyć to obecne zawieszenie pracy wielu miejsc, teraz szkoły, muzea? Czy będzie więcej? Czy ta lista będzie dłuższa? I co mają zrobić pracodawcy, którzy teraz nas słuchają? Czy to dla nich oznacza, że mają w miarę możliwości organizować pracę tylko zdalną albo wysyłanie pracowników na urlopy? Dziękuję.
Już mówił i pan premier Morawiecki, i pani minister Emilewicz. Apel jest do pracodawców, którzy oczywiście mogą, bo nie wszyscy mogą, to doskonale wiemy i rozumiemy, ale praca zdalna jest pracą, która jest w tej chwili tak naprawdę najbezpieczniejsza. A czasami jest taka możliwość i takie działanie, które jest całkowicie dopuszczalne w tej chwili przez prawo i zalecam i rekomenduję, żeby w miarę możliwości pracownicy pracowali zdalnie. Ale oczywiście w tej chwili nie ma jakiegokolwiek zakazu. To, co powiedziałem, minister zdrowia w czasach zagrożenia epidemii czy epidemii może w kolejnych rozporządzeniach wprowadzać te działania, natomiast oczywiście nie musi. No w tej chwili mamy specustawę, mamy rekomendacje pracy zdalnej. Zdecydowanie myślę, że większość osób w tej chwili wykorzystuje to działanie, tak jak choćby urzędy. Natomiast uważam jako lekarz, jako minister zdrowia, że powinniśmy zrobić wszystko i tutaj ja też apel do przedsiębiorców o wyrozumiałość dla pracowników, żeby te 14 dni jednak izolować się od pozostałych. A jeżeli musimy pracować gdzieś, to tak organizować pracę, żeby ten kontakt był jak najmniejszy, jak najdalszy. Czasami tak niezbędne to jest, choćby w mediach, choćby państwo tak pracujecie. Na pewno warto organizować tą pracę choćby zmianową, tak żeby nie było aż takiego częstego kontaktu z osobami różnymi.
Czy widzi pan, panie ministrze, że w najbliższych dniach trzeba będzie już sięgnąć po któreś z tych ekstra rozporządzeń, które w związku z tym stanem?
Nie chciałbym dywagować na ten temat, bo
Proszę bardzo.
Dzień dobry, Krzysztof Horwat, TOK FM. Dopytuję o te OIOMy. Czy to nie grozi pewnym paraliżem OIOMów, skoro już następują jakieś przenosiny? I co z tymi pacjentami, którzy właśnie mają stan ciężki w związku z, nie wiem, zawałem, wylewem i pozostałymi? Drugie pytanie, ten stan zagrożenia jeszcze epidemicznego. Rozumiem, że dzisiaj wejdzie w życie rozporządzenie, w związku z czym już będzie możliwość podejmowania tych decyzji, więc od czego państwo uzależniają ewentualnie podjęcie takich radykalnych kroków, jak na przykład zamknięcie miast czy zakaz poruszania się? I sprawa testów jeszcze, od kiedy w takim razie te testy przesiewowe, szybkie mogłyby być stosowane?
To jest decyzja merytoryczna o tych testach przesiewowych. W tej chwili jeszcze nie mamy potwierdzenia dopuszczenia ich przez organizacje międzynarodowe i ekspertów, którzy się tym zajmują. Natomiast co do, tutaj bardzo też duży apel o rozważny przekaz. Nikt nie planuje zamykania miast, nikt nie planuje ograniczenia przemieszczania się. To nie jest wymagane, ja tylko przeczytałem punkty, które są w ustawie. Rozważamy i analizujemy ograniczenie zgromadzeń, wszelakich zgromadzeń. I to będziemy wiedzieli w najbliższym czasie. Tutaj już decyzja jest formalnie ministra zdrowia, ale oczywiście musimy zanalizować, które zgromadzenia, gdzie i jakie liczby wprowadzimy do rozporządzenia. I pierwsze pytanie było
o OIOMy.
Szanowni Państwo, żeby była jasność, to jest niezwykle delikatna operacja, która nie może i nie powinna wpłynąć negatywnie na zdrowie jakiegokolwiek pacjenta. To nie jest tak, że teraz rzucamy wszystko i zajmujemy się koronawirusem. Oczywiście w mediach i w świadomości społecznej ten wirus jest na pierwszym miejscu, ale my mamy udary, zawały, złamania. Wszystkie te ratownictwo medyczne działa zupełnie normalnie. Wydzieliliśmy odrębne piony u wojewodów do transportu sanitarnego pacjentów z koronawirusem, żeby te dwa niezależne organizmy, jak ratownictwo medyczne, które służy do ratowania życia i zdrowia ludzi w wypadkach, w zawałach, w udarach, w tych wszystkich stanach nagłych, nie były wykorzystywane do transportu pacjentów, bo wiemy, że do transportu pacjenta, który najczęściej powtarzam, jest w stanie stabilnym, dobrym, jest zupełnie inny niż w ratownictwie, gdzie jedziemy do urazu wielonarządowego. Natomiast te przemieszczenie pacjentów jest oczywiście pod nadzorem konsultantów wojewódzkich. Ja te konferencje odbywam z konsultantami wojewódzkimi w zakresie anestezjologii, intensywnej terapii i chorób zakaźnych. Także oni mają pieczę nad merytoryczną stroną transportu, przenosin itd., itd. I tutaj to musi być z poszanowaniem praw pacjenta, to raz, a dwa, z pełnym zabezpieczeniem oczywiście.